Cześć, z tej strony Sylwia Stein. Witaj w podcaście Zostań Specką. To podcast o tym, jak stworzyć swoje miejsce w sieci i rozwijać swój biznes nie tylko online. Jesteś gotowa? No to lecimy!
Cześć, cześć! Witajcie serdecznie na kolejnym spotkaniu. Tutaj z nami na grupie jest dzisiaj Magda. Magda powie Wam co nieco o UX-ie, o User Experience. Właśnie tutaj myślę, że Wam się to przyda, nie? Czekaliście, pytaliście o taki temat, także ja oddaję głos Magdzie. Wy jak się zbliżajcie, dajcie nam znać, czy nas widać i czy nas słychać, bo nas tutaj na razie nic nie informuje, że jesteście. Także Wy nam dajcie znać, ja się tu zaraz schowam, oddaję głos Magdzie i będę sprawdzać, czy jest ok. Także Magdo, oddaję Ci głos, już Ci tutaj prezentację udostępniam.
Dobra, dzięki. Ok, tak, już widać prezentację? Chyba tak, mam na podglądzie, że jest. Dobra, to witajcie. Jak będziecie, już dajcie znać, czy widać i słychać na pewno. A zaczniemy, żeby nie przedłużać. I później najwyższy początek się jeszcze raz, bo będzie nagrywany, jeszcze raz sobie cofniecie. Więc żeby nie przedłużać, witam Was jeszcze raz na temacie User Experience, co sprawia, że Twoja strona www jest intuicyjna i łatwa w obsłudze. Taki temat. I z racji tego, że pracujecie z Sylwią nad stronami, to pomyślałyśmy, że taki temat będzie fajnym rozszerzeniem. Pewnie już dużo wiecie, ale może jeszcze coś powiem, co będzie takim uzupełnieniem Waszej wiedzy. Więc tak, organizacyjnie troszkę, zanim powiem o sobie i zaczniemy temat, to około godziny nam to zajmie. Ja postaram się tak zmieścić w godzinie, może 45 minut, 50. I jak będziecie mieli pytania, to będzie jeszcze, no zostanę aż do ostatniego pytania, jeżeli oczywiście będą. Jeżeli się pojawią, będziecie oglądać to później i się pojawią pytania, to też postaram się tam na grupie odpowiedzieć pisząc. No dobra, to słuchajcie, to tak, temat znamy, to lecimy po kolei z prezentacją. Dwa słowa o mnie, skąd ja tutaj się wziąłam. Więc tak, w tym roku mija 30 lat, odkąd się zajmuję użytecznością i estetyką. Z wykształcenia jestem projektantką form użytkowych i komunikacji wizualnej, user experience, UI. To tak, tak to wyszło, że od liceum skończyłam formy użytkowe i 11 lat w sumie zajęło mi studiowanie, później komunikacji wizualnej, wzornictwa. No i od 20 lat pracuję w, no przy produkcie, tak? Użytecznie i od strony użyteczności, estetyki. Głównie teraz szkole i uczę. Tak, 80% zajmuje mi uczenie i user experience, i komunikacji wizualnej, branding, wszystko co związane z komunikacją wizualną i informacją. Też w obiektach użyteczności publicznej, to jest taki moja specjalizacja. No i tak 20% pozostało udzielam konsultacji, również działam trochę projektowo. Głównie prowadzę szkolenia dla firm, tak indywidualnie raczej konsultacji udzielam, ale czasami też wrzucam jakieś szkolenia dla osób indywidualnych. Co jeszcze? Właściwie to nie chcę za długo teraz mówić, nie chcę zabierać czasu, ale jakby przeszłam przez te różne obszary od strony kreacji biznesu i w packagingu, i w brandingu, i w publishingu, i później w user experience od 8 lat i tak wszystko zbieram do kupy tą wiedzę i teraz projektując i udzielając konsultacji przy produkcie jakby szerzej patrzę na kontekst i biorę mocno, bardzo mocno pod uwagę i psychologię, i ergonomię, i modele mentalne, i dlaczego w ogóle używamy, dlaczego lubimy pewne produkty, innych nie, dlaczego jedne są łatwe, drugie trzeba gdzieś tam poanalizować, czy tam sobie nauczyć się ich na pamięć i tak dalej, i trochę podotykamy takich wątków właśnie, co robić i jak robić, żeby ten produkt nasz, a w tym przypadku Wasza strona internetowa, była intuicyjna i łatwa w obsłudze. Dobra, to tyle o mnie. I teraz o, widzę, że ktoś pisze hej. Mam nadzieję, że to hej, to znaczy też, że widać i słychać. A propos pytań, jak będziecie mieli pytania w trakcie, to jak najbardziej zadawajcie, ale spróbuję się odnieść na końcu, tak, żeby też nie się nie zatrzymywać, bo wtedy nie zmieścimy się w tej godzinie, ale z przyjemnością odpowiem na wszystkie pytania na końcu. Więc piszcie. Dobra, i tak pokrótce, czym jest User Experience? Oczywiście będziemy się odnosić do stron internetowych i to jest naszym takim głównym wątkiem. Natomiast chciałabym trochę poszerzyć temat, żeby spojrzeć na to trochę szerzej, bo tak naprawdę User Experience to nie tylko ekrany, nie tylko strony internetowe, to jest w ogóle produkt, z którym mamy do czynienia, czyli takie doświadczenie użytkownika, obojętnie co, z czego korzystamy, czy to są na przykład jakieś, nie wiem, kubki, jakieś dzbanki, czy właśnie tak jak po lewej stronie tutaj widzicie też sposób zakręcania na przykład jakichś soków, to też jest doświadczenie użytkownika i tu też trzeba przemyśleć, zaprojektować w oparciu o to, jak my konsumenci używamy pewne rzeczy. No i, ale nie będziemy tego tutaj rozwijać, natomiast to też jest user experience, ok? Jak widzicie różne kolory, pewnie to ma wpływ na to, że jesteśmy przyzwyczajeni może, nie wiem, ten pomarańczowy taki, niebieski bardziej, nie wiem, czy tam napój, czy sok, nie wiem, tutaj akurat już nie jest na bieżąco, ale być może jest to w ten sposób rozdzielone, tak samo jak macie wodę mineralną, niegazowaną i gazowaną, to też się zwykle używa jasnych i ciemnych nakrętek, no właśnie po to, żeby też ułatwić znalezienie tej wody. Dobra, po prawej stronie, zobaczcie, macie już tu ekran, tu już się zbliżamy do tego, co będzie bliższe stronom internetowym, ale chciałam od razu powiedzieć, że to, co widzicie w realnym świecie zwykle, to bardzo dużo tych rozwiązań jest źle zaprojektowanych, więc żeby nie było tak, że jak widzicie coś, to się tym inspirujecie i myślicie, że to jest ok, bo naprawdę większość niestety ma błędy, więc sami to, do czego bym Was zachęcała, to jak z czymś macie trudność albo coś jest niejasne, to prawdopodobnie, że coś jest nie tak z projektem, a nie z wami, bo no, są pewne zasady, jeżeli się tego nie trzymamy, to później jest ciężko po prostu zrozumieć i podążać na tych ekranach. I na przykład bardzo ważny jest kontekst, znaczy tu jest jakiś ekran, kupowanie biletów, tak, ale to jest gdzie? To jest w jakimś tramwaju, tramwaj się trzęsie, jest pewna wysokość, jest jakiś kolor, który dominuje i on też ma bardzo duże znaczenie, w jakim kontekście jest dany ekran, który zaprojektujemy na przykład, co tam się obok wydarza, tu jakieś karty, tu jakiś czytnik, tu jakieś informacje, tu jakieś strzałki i to wszystko zabiera ten ciężar tej komunikacji wizualnych. No niestety my jesteśmy ludźmi dosyć skomplikowanymi, no mamy mózg, mamy oczy, ale no pewne ograniczenia. Także mózg przetwarza w pewien sposób, oko widzi w pewien sposób i nie możemy tam napchać wszystkiego, bo jak chcemy, żeby to było przeczytane, no i właśnie trzeba poznać tę psychologię, ergonomię, model mentalny, żeby zrozumieć, w jaki sposób projektować, żeby to miało ręce i nogi i żeby nie wylać dziecka z kąpielą, jak to się mówi. Więc tutaj tak pokrótce, bo już zaraz lecimy dalej, ale pokrótce wam chcę powiedzieć, że generalnie nasz model mentalny w Polsce jest, czytamy od góry do dołu, od lewej do prawej, nie? I wszystkie, tak jakby książka, jakbyście czytali, wszystkie akcje, które, nie wiem, chcemy zamknąć daną stronę, żeby przejść dalej, powiedzmy, że spodziewalibyśmy się na dole po prawej stronie, nie? I tak właśnie zwykle poprawnie główny przycisk powinien się tutaj znajdować i on się tu znajduje, no bo my chcemy tutaj kupić, nie? Więc prawdopodobieństwo, że ten ekran powinien nas zapraszać do zakupu, prowadzić za rękę, no powinien tutaj mieć ten główny przycisk i on go ma, ale schody się zaczynają wtedy, że jak zwrócicie oko, właściwie wszystkie przyciski są podobne ciężaru i to nie jest dobrze. Już nie wspomnę, że tu jest, nie siedzi w gridzie, nie jest równo, mózg lubi harmonię, żeby to przeczytać jak najwięcej, nie możemy mieć takich skoków, bo oczywiście to będzie przeczytane, ale to opóźni. Opóźni to dotarcie i będzie ciężej, zmęczymy się szybciej. Więc dobra, lecimy dalej na inne przykłady. To też jest user experience i tutaj na przykład łatwo się domyśleć, nie? Że zielony wąż, no to mamy mycie wstępne, czerwony i reszta i to spoko, to też jest jakieś ułatwienie w zrozumieniu osoby, która będzie z tego korzystać, ale na przykład już tutaj, co się dzieje pod tą klapką, już tutaj nie było za dobrze. te okrągłe przyciski, które wyglądają, że są klikalne, nie są klikalne, albo na przykład inne, chyba nie mam tego, nie mam. Natomiast no, czy mi wierzysz, że tutaj się nie dzieje za dobrze i już tak jak tutaj wiemy na początku, za co mamy chwycić, jak coś chcemy przycisnąć, to przy płaceniu już tak łatwo nie było. Tutaj jest przykład lewy i prawy pokazujący, że powiedzmy w uproszczeniu, że lewy jest w miarę poprawny, po prawej nie. Właśnie, żeby pokazać, że jeżeli chcemy coś wyróżnić, to na pewno nie robimy to dodatkowym kolorem, albo dodatkowym fontem, albo dodatkową wielkością. Są na to inne zasady, powiem później jakie. Zwykle trzymamy się jednego głównego koloru, tam są takie różne opcje typu główny kolor i tam poboczny, ile tych pobocznych, to też zależy się od naszego design systemu, od naszego projektu, ale zwykle lepiej projektować w ramach jednego koloru i z jego odcieniami, i jeszcze z przydzielonymi jakimiś akcjami, że na przykład niebieskie tylko klikalne i to będą tekst batony, czyli przyciski z tekstu, przyciski, które są przyciskiem, albo tak zwane ghost batony, też później pokażę, ale one jakby uczymy tego użytkownika, że to jest na przykład jeden kolor, nie? Kolor akcji, a informacyjne kolory zwykle na przykład są inne i tak dalej, ale na pewno nie robimy tak, że nie wiem, mamy mniej, krótszy font, znaczy krótszą nazwę to powiększamy, a tu mamy w jednym oczywiście w tym, w jakimś coś wymieniamy, nie jedno po drugim. No to na przykład, jeżeli mamy dłuższy tekst, no to nie robimy tego mniejszym fontem niż na przykład ta dmuchawa, nie? No bo tu mamy więcej miejsca. No nie, jeżeli to jest jakiś rytm, to najpierw, jak w ogóle wybieramy font? No najpierw patrzymy na najdłuższy tekst, oczywiście skracamy go maksymalnie, nie gubiąc kontekstu, zawsze skracamy. Więc projektowanie tutaj poprzez odejmowanie zawsze i wszędzie. Więc jak już mamy najdłuższy tekst, który jest maksymalnie, optymalnie krótki, dopiero go tutaj wsadzamy i do tego dobieramy i cała reszta idzie już tym samym fontem w tych samych odległościach, nie? To jest tak zwane tutaj prawo obszaru i prawo bliskości, to też Wam zaraz pokażę, to z psychologii wynika. I wtedy będzie ten rytm i wtedy będzie oko, nie będzie się męczyć, my będziemy mogli więcej przetworzyć informacji i będziemy mniej zmęczeni. I tak budujemy tą intuicyjność. Więc o, to jest taki przykład życia na przykład w Rossmanie. To jest w miarę dobry przykład. Można było się przyczepić do paru rzeczy, ale chodzi o to, że zobaczcie, na jednym ekranie mamy jeden taki główny przycisk, który nas prowadzi, jest taki jakiś scenariusz, bo zwykle strona internetowa czy cokolwiek ma jakieś zadanie do wykonania, nie? I my projektując, tych scenariuszy może być bardzo dużo, od kilkudziesięciu nawet do kilkuset, zależy jak mamy rozbudowaną stronę, jakiś system, ale zawsze prowadzimy za rękę jakimś głównym przyciskiem, a gdzieś obok są jakieś tam akcje poboczne, nie? Żeby nie robić dwóch, trzech, czterech tak mocno, tak samo w takim samym ciężarze tych przycisków. Później będą przykłady, to Wam pokażę, jak nie robić, jak robić, ale tutaj jest na przykład dobry przykład, że oprócz tego, że logotyp jest po lewej na górze, no, nie? Według heurystyk, albo jest po lewej na górze, albo na środku. Też zaraz będę o tym mówić, zaraz przejdę do heurystyk też, ale tak nie patrząc na to, że jest tam logo po lewej na górze, jest w porządku, na przykład Lidl ma po prawej, wszystko na odwrót i mamy tą główny przycisk, dotknij by rozpocząć, spoko, wiemy przynajmniej co tutaj robić, możemy też kliknąć we flagę i tak dalej, ale główny jest tu, tak samo tutaj, nie, model mentalny jest jakby ok, poprawnie, mamy po prawej stronie na dole główną akcję, a wszystkie pozostałe są jakby takimi akcjami dodatkowymi, oczywiście są wyrównane, mają te same fonty, jest gradacja, czyli pogrubione, cieńsze, szare, jasne, jakieś tam czerwone ramki i tak dalej, i tak dalej. I zawsze gramy planami, zawsze musi być coś najważniejsze, mniej ważne i muszą siedzieć w jakichś zasadach wizualnych, wtedy to będzie intuicyjne dla nas, dla osób, które no, nie znamy tego urządzenia, bo pamiętajcie, że projektujemy, zresztą pewnie wiecie, że projektujemy dobry projekt jest taki, że jak ktoś nie zna i wchodzi, to się porusza w miarę sprawnie. To nie chodzi o to, że mamy się nauczyć na pamięć i jak coś jest trudne, no dobra, ale jestem tu już setny raz, to teraz się poruszam sprawnie. To nie jest To nie w ten sposób projektujemy. Projektujemy tak, żeby pierwsza osoba, która jeszcze tutaj nie była, w miarę się poruszała sprawnie potem. No i tak, no i tutaj mamy niepłacenie. Tu jakiś pop-up nam wyskakuje, no i znowu jest jakby wskazaniem, czy wydrukować potwierdzenie tej płatności, tak. Ale możemy dać nie. To jest jako opcja, ale zawsze dajemy według scenariusza, który oczywiście na etapie strategii, jak robimy sobie jakiś tam user experience, jakąś aplikację projektujemy, no to musimy sobie to założyć. Nie, to wynika ze strategii, strategia wynika z badań i tak dalej, i tak dalej. Ale generalnie jak wy projektujecie strony internetowe, to nie będzie tam jakiejś, nie wiadomo, jakiejś strategii, ale pamiętajcie, że żeby dla oka i było to zjadliwe, to lepiej prowadzić za rękę jakimś jednym, jedną akcją, jedną główną akcją na ekranie. Inaczej trochę jak się scrolluje, inaczej jak tak jak tutaj są ekrany klikalne, ale zaraz o scrollowaniu też będę mówić, to się troszeczkę różni, ale niedużo. Zobaczcie, wróć jest po lewej stronie i to jest też w porządku, jeżeli chodzi o model mentalny, nie? Bo znam przykłady, na przykład tutaj, zobaczcie, tu jest cofnij i to jest z życia wzięty projekt, to jest taka maszyna, która wyrabia śrubki, to jest taki ekran i ona tu miała tak powrzucane po prostu jakieś te przypadkowe guziki. Ja wiem, że to jest skrajny przypadek, ale bardzo często się spotykam z tym, że są dużo przypadkowości i później po prostu nie jesteśmy w stanie tutaj wiedzieć, o co tu chodzi. No i tak samo tutaj, nie? Patrzymy zawsze na kontekst, które elementy, które przyciski są podświetlone, informacyjne, czy te, które mają nas zapraszać do danej akcji. I to wszystko zależy od kontekstu. Tu jeżeli maszyna działa, oczywiście to specjalnie dałam to, że to jest wszystko nie tak, nie łączcie takich kolorów, to nie jest dobre pod względem dostępności i w ogóle nie lubimy takich kontrastów. Dbajmy o kontrast, o kontraście trochę później. Ale zwykle bardziej chciałam się skupić tutaj na tych przyciskach, że jak widzimy tutaj wyłączenie maszyny, czyli ta maszyna działa w tym momencie i teraz zwykle na szkoleniach pytam, czy jeżeli działa, to ten start powinien być podświetlony, czy jeżeli ona działa, to start powinien być wygaszony, a stop powinno być podświetlone, nie? I czekajcie, bo czytałam komentarz, że jest jakaś informacja, że transmisja zakończyła się, czy jest ok, a transmisja powróciła. Dobra, dzięki, że dajecie znać. No mam nadzieję, że nie ucięło tam tego, co mówiłam, tylko się po prostu zacięło i wróciło. Nie wiem, zobaczymy, bo nie wiem nawet w którym momencie się zacięło, żebym mogła powtórzyć. Więc wracając do tego slajdu, nie, że kontekst to jest najważniejsza rzecz, bo na przykład na blogu może być podświetlenie, że jestem w ofercie i to jest jako informacja, nie? Jestem w ofercie albo jestem na stronie głównej, ale w takich sytuacjach, kiedy prowadzimy za rękę kogoś na naszych stronach, że chcemy na przykład, żeby doszedł do sklepu, coś kupił, nie wiem, wróć, przejść do płatności, czy tam wróć do zakupów, czy coś, no to są tak zwane przyciski akcji i one powinny być najbardziej widoczne, zapraszające do akcji. I tak samo tutaj. Ta maszyna chodzi, więc tak naprawdę pierwszy przycisk, który powinien być tutaj najbardziej widoczny, to powinien być przycisk stop, świecący na czerwono, a nie start, że już teraz maszyna chodzi, nie? Także zawsze kontekst. I zobaczcie, to jest na przykład lotnisko w Lizbonie i teraz możemy mieć nawet super eleganckie, estetyczne rzeczy na stronach czy w informacji, ale jak nie będziemy brali pod uwagę właśnie w kontekstu i tego, w jaki sposób mózg przetwarza informacje, to możemy właśnie projektować nie do końca poprawnie. Co to znaczy? Znaczy, jak jest taka powtarzalność strzałek, które mają taki sam ciężar i one są jeden pod drugim i patrząc na to, gdzie to jest, czyli na lotnisku jest chaos, jest dużo ludzi, ty się poruszasz dosyć szybko i masz jakąś taką tablicę informacyjną, to tak naprawdę strzałka może być bardzo często ta strzałka, która jest w taki sposób odebrana przez twoje oko, jak jest jeszcze powtarzalność, po prostu w prawo. Zwłaszcza, że tu by było większość strzałek w prawo. Po prostu tego nie zobaczysz. Więc strzałka zwykle powinna być pierwszym elementem, który wskazuje kierunek, czy ona powinna być po tej stronie. Oczywiście no nie tak, że ją teraz bierzemy i dajemy tu, bo wtedy ten design nam totalnie się rozjedzie, tylko trzeba po prostu przeprojektować to tak, żeby ta strzałka była, wskazywała kierunek, była pierwsza. I teraz jest taka ogólna zasada komunikacji wizualnej w ogóle, nie? Komunikacja wizualna, czyli rozmowa nadawcą za pomocą grafu, za pomocą grafiki. Jest taka zasada. Kolor, kształt, treść. To jest taka kolejność, nie? Najpierw widzimy kolor, później kształt, później treść. Dlatego te ikonki i tak dalej, one skracają te kolory, wszystkie uwaga, walidacja, czy tam idź, zielone, czerwone, żółte, nie? Że one, nie tylko w internecie, ale generalnie kolor ma potężne, jest to potężne narzędzie, bardzo ułatwia, ale trzeba naprawdę mądrze korzystać z tego koloru. Później Wam pokażę przykłady, jak można niemądrze korzystać z fajnego pomysłu opartego właśnie o kolor. Więc nie zawsze wizual dobrze opracowany będzie użyteczny, nie? Więc to wszystko ma znaczenie. I teraz ostatni slajd przed tym, jak już przejdę do konkretów, albo przedostatni, że user experience to nie tylko internet, nie tylko ekrany, to jest wszystko, co powoduje, że z czegoś korzystamy i albo to jest wygodne, albo nie, albo ładne, albo nie, albo łatwe, albo nie. Bo skąd na przykład widząc krzesło wiemy, że możemy na to usiąść, nie? To jest też, no, coś się takiego wydarza, że intuicyjnie wiemy, że można na to usiąść. Później się zaczynają tam schody, z czego to jest, czy to gryzie, czy nie, czy wygodne, czy nie, czy nogi się chwieją, czy nie, to są inne rzeczy użyteczne, ale generalnie musimy wiedzieć, do czego to służy i to jest właśnie ten cały user experience, oczywiście bez wchodzenia tutaj w szczegóły jeszcze emocjonalne, typu, że tam mamy ulubione jakieś swoje, bo nam coś przypomina i tak dalej, to są takie wątki, też część projektowania doświadczeń, ale już, ale to nie związanego ze stronami, więc na razie sobie darujmy. No i właśnie to jest dobry przykład, że patrzymy, user experience to jest generalnie całość wrażeń twojego produktu z odbiorcą, nie tylko strona internetowa, tylko być może nie sposób zakupu, później obsługi klienta, wysyłki, maile, paczki i tak dalej. I by the way, aplikacja Impostu, bardzo polecam, jeżeli chodzi o inspirację, bo jest dobrze zrobiona. I teraz zobaczcie, całe doświadczenie może szlak trafić, jak na przykład paczkomat będzie źle, albo źle postawiony, nie wiem, na jakiejś kałuży, albo w jakimś wąskim miejscu, albo coś nam tu będzie słońce razić, no nie wiem, cokolwiek, nie? Że jakby to, że ekran to jest tylko część doświadczenia. I teraz na przykład często analizujemy na szkoleniach właśnie, dlaczego duże tutaj te paczki są na dole i na górze, dlaczego tylko nie na dole na przykład. No i to jest bardzo przemyślane, to wynika, to wam tylko tak dam znać, że jest jakaś określona wysokość, no nie mogą być, wiecie, na 5 metrów, bo nikt tego nie sięgnie, ale jednak po zbadaniu lepiej było, tu było powiedzmy maksymalne załamanie nadgarstka, nie? Niech będzie, że taka z badań wyszło taki wzrost. No to tu by musiało być już, jeżeli byśmy nie dawali tego dużego, tylko kończyli małym, no to ten paczkomat by się na przykład tutaj gdzieś kończył. Więc wiecie, zawsze są plusy i minusy, zawsze ktoś straci, nie? Zawsze są te decyzje takie nie zero-jedynkowe. Więc stąd te duże tutaj lądują te miejscówki, że po prostu łatwiej nam tu będzie wyciągnąć, niż na przykład abyśmy to podzielili na małe i tu by się znalazł nadgarstek, no to już po drabinie by trzeba było wchodzić i tak dalej, i tak dalej. Więc to nie jest na złość, że ktoś nie przemyślał, to jest bardzo przemyślane i też, no i też wyliczone, ile jest małych paczek w stosunku do dużych. Niektóre paczkowaty mają więcej średnich, niektóre tam non-stop odchodzi jakiś monitoring. Dobra, i teraz tak. Generalnie, wracając do naszego tytułu, czyli co sprawia, że te strony są intuicyjne i łatwe w obsłudze. Tu się parę rzeczy nakłada i warto pociągać za parę sznurków. I sprawdźcie sobie, jak projektujecie stronę, czy mniej więcej bierzecie pod uwagę. Oczywiście wiecie, to nie musi być taki tip-top i nikt nie jest doskonały, nie ma idealnych rzeczy, ale dobrze tą świadomość mieć, bo to wynika bardzo, bardzo na tego odbiorcę, czy on będzie kumał, czy nie. No i teraz lećmy tak, pokażę przykłady, o co chodzi, tylko na przykładach, no bo nie zdążymy wszystkiego. Więc tak, idźmy po kolei od psychologii. To są tak zwane wrodzone mechanizmy percepcyjne, nie? Nazywamy to gestaltem, zasadami gestalt, czasami prawem gestaltu. I teraz o co chodzi? Jest takie prawo domykania, zobaczcie. to chodzi o te kropeczki, że jeżeli coś jest niedomknięte, nie, ewidentnie tutaj się coś kończy, to siłą rzeczy, nawet jak nie znamy tego produktu czy projektu, to tam przesuniemy tym palcem, że coś tam jest, co chcemy odkryć. Nie? Po prawej stronie to nie jest błąd, ale może się zdarzyć, że no, nikt tam nie zajrzy, chociaż teraz już jesteśmy trochę nauczeni, że tam zwykle szuramy w lewo, w prawo, ale gdyby to nie wyniknęło właśnie z nauki, czyli z tego modelu naszego mentalnego, tylko właśnie z psychologii, to raczej byśmy tam nic nie zajrzeli, bo nie ma tego domknięcia. Nie? To właśnie stąd wynika. No i teraz w praktyce. W praktyce to wygląda tak, że w e-commerce spotyka się na pewno, czy na Zalando, czy w innych produktach, spójrzcie, że są po prostu produkty, które są niedomknięte i to wynika właśnie z tego prawa. Tak samo tutaj są jakieś elementy, nie? I wtedy po prostu łatwiej nam się domyśleć, że tam coś jest. Kolejne prawo jest prawem na przykład obszaru i tak jak tutaj jest taki mały wyrywek, urywek, że można nawet się pokusić powiedzieć, że po prawej stronie jest bardziej estetycznie, no bo po co nam takie ramki? No tak, jeżeli jest gradacja dobrze zrobiona, jest tytuł, jakiś tam tekst, jest jakiś przycisk, tutaj są jakieś dane, spoko, to mogłoby zostać samo w sobie tak, ale jeżeli mamy jakiś system albo stronę internetową bardzo mocno rozbudowaną, gdzie mamy dużo danych, to po to robimy to prawo obszaru, zobaczcie, to wygląda w praktyce tak, że na przykład, no nie wiem, tu jest LinkedIn przykład, ale czy na Facebooku, czy na Allegro, czy na YouTubie, czy w takich serwisach właśnie, gdzie jest bardzo dużo danych, to zwróćcie uwagę, że są takie boksy, nie? Takie prawo obszaru. I teraz o co chodzi? Tu jest bardzo ważna rzecz i to jest, no graficy powinni jakby tym operować sprawnie, nie, jak ktoś nie jest grafikiem, no to też to nie jest jego jakby część, ale co tu jest ważne? Ważne tu jest, że mózg ma przetworzyć to, poukładać, posegregować, dla mózgu to jest widoczne, a dla oka nie. To inaczej nie wiem, jak to wytłumaczyć, wydaje mi się, że to jest najprostsze zdanie, jakie znalazłam do tej pory, czyli to, te ramki mają być nieinwazyjne, nie przeszkadzać, one mają być niewidoczne. Mamy się skupiać na treści, na tym, że to jest tam posegregowane. Dopiero oczywiście teraz, jak Wam o tym mówię, to pewnie to widzicie, ale generalnie to nie powinno zwracać uwagę. Nie trzeba robić outline'u i apli jednocześnie. Można zrobić tylko albo apple, czyli takie tło, albo sam delikatny outline. Poobserwujcie sobie różne strony, przy blogach tak jest. I to jakby robi taką, no oddziela. I teraz sobie wyobraźcie, jakbym wyłączyła te białe pola, nie? To by to był totalny miszmasz, śmietnik i tak dalej. Więc oczywiście prawo obszaru, tu jest na przykład jedna rzecz, tu jest druga, ikonki tam trzecia i tak dalej. I to też musi być jakby spójne i siedzieć razem w rodzinie, ale później all together, czyli wszystko razem musi też siedzieć, że tak powiem. W ogóle sprawa ikonek też istotna, nie? Że jak robicie ikonki, to też z jednej rodziny. Głównie ikonki są dekoracyjne raczej na stronach internetowych, tam potrzeba trochę wyjaśnienia, po to, żeby też rozbić ten tekst, żeby nie było nudno, tylko trochę ikonki, trochę zdjęć, trochę tekstu, trochę tytułów i tak dalej, żeby zachować taki rytm dla użytkownika, żeby on się nie wyciął, że tak powiem, nie wyciął, czyli nie stracił tego fokusu na danej stronie. Tam badania jasno pokazują właśnie, jaki układ my szybciej się wycinamy, czyli tracimy koncentrację i wychodzimy ze strony. Pokażę Wam później taki wynik badania eye trackingowego, czy tak, tam mapy cieplne mam z takich chyba dwa slajdy. I po to właśnie są te zdjęcia, po to są ten rytm, ta gradacja, tytuły, podtytuły, pochylone, tego, ale z głową, nie? Że wiadomo, jeden font, no drugi może być dekoracyjny, ale generalnie na stronie lepiej, jak będzie jeden, tylko gramy grubością, kolorem, pochyleniem, wielkością, dlatego H1, H2, H3 i tak dalej, ale nie mieszamy fontów, nie dawałabym 2-3 fonty na jednej stronie internetowej, chyba że to jest jakiś cytat czy coś dekoracyjnego, to tak, ale głównie takie informacyjne bym dawała jednym fontem. Dobra, więc to jest prawo obszaru, dobra, takie podziały. O, tu na Allegro macie właśnie bez outline'u, takie bielsze, tu jest trochę mniejsza, nie jest taka no tutaj jest trochę delikatniej i to też fajnie siedzi. Jakbyśmy to wyłączyli, to znowu byłby trochę śmietnik. To znaczy, tu, o widzicie, tu jest też prawo domykania. Czyli jest kółko, kółko, kółko i nagle to by było znowu, bo tutaj nie mamy wpływu, co tu się wyświetli, nie? Bo to są zdjęcia, które wrzucają osoby, które tutaj sprzedają swoje rzeczy. więc nie do końca mamy na ten wpływ i widzicie, to jest trochę przesunięcie, trochę wyżej i by był już bałagan, gdyby nie było tych podziałów. Dlatego to prawo obszaru tak porządkuje. I zobaczcie, jest też prawo bliskości, to akurat taki przykład ciekawy, bo zobaczcie, tutaj na tym kontenerze napisane no smoking, safety first, nie? I to nawet jest czytelne, tam bez wnikania, czy jest fajny font, czy nie, to nie o to chodzi, ale jest w miarę czytelne. I teraz zobaczcie, co się dzieje, jak zrobimy coś takiego. Czyli jakby, tak jak powiedziałam, kolor jest przed tekstem, to jest prawda, ale prawo bliskości, czyli coś, co my potrzebujemy, po prostu rzeczy obok siebie są czytane jako jakby jedna grupa i tu nawet kolor nie pomoże. Więc nie tak za daleko wtedy trzymamy się, no, trzymamy się blisko siebie. Prawo doświadczenia, to jest ostatnie prawo, które chciałam Wam pokazać. Jest tego więcej, ale to tylko taka zajawka. Boże, już jest wpół do szok, dobra. Więc mamy coś takiego jak prawo doświadczenia i też zapamiętujemy na podstawie wcześniejszych doświadczeń. Nie? Mam coś takiego, że czerwony gdzieś tam poniekąd coś takiego na mikrosekundę nas zatrzyma na chwilę, jak się wyświetla, no bo mamy takie doświadczenie, nie? Czerwone zatrzymaj, zielone idź. I zobaczcie na prawą stronę, jeżeli jest źle zrobione, czyli zobaczcie, tutaj jakbyśmy wybierali na przykład jakiś numer i chcieli zatwierdź, nie? To my idziemy za kolorem, idziemy za czerwonym, intuicyjnie mówię, bo oczywiście jak się wczytamy, no to widzimy, że zielony cancel, zaraz o co tu chodzi i wtedy pójdziemy oczywiście za treścią, ale chodzi o to, żeby pójść tak intuicyjnie za, no, no żeby i treść, i kolor, i kształt, i wszystko było spójne i według tego modelu mentalnego i według w ogóle psychologii i według wizuala są zasady też komunikatów wizualnych i użyteczności, tam trochę tego jest, więc musimy pilnować, żeby wszystko się działo, wtedy będzie super. Czyli to po prawej stronie nie jest poprawnie, bo opóźni po prostu wykonanie akcji, nie? Bo tutaj się zacznie jakaś, o co tu chodzi. Dobra, przejdźmy tak płynnie do modeli mentalnych. Modele mentalne są nabyte, tak jak psychologia to są wrodzone mechanizmy percepcyjne, to modele mentalne są nabyte poprzez jakieś doświadczenia albo styl życia. Tak jak przechodzimy do czytników z książki, ale nadal czytamy od góry do dołu, czytamy od lewej do prawej, to jest model mentalny. I łatwiej nam później się z takiego czytnika korzysta, jak po prostu mamy przyzwyczajenia pewne, nie? I to stąd wynika. Na przykład tak jak klawiatura powstała na podstawie tego maszyny do pisania, nie? O, a tu mamy kroki wybierania pieniędzy z bankomatu. I zobaczcie, co się dzieje w momencie, kiedy jesteśmy przyzwyczajeni do ostatniego kroku, pobieramy pieniądze, nie? To jest nasz ostatni krok w Polsce, jak wybieramy pieniądze z bankomatu, czyli wyciągamy kartę i później bierzemy pieniądze. A co będzie w kraju, w którym najpierw wyciągamy pieniądze, a później wychodzi karta? To jak pójdziemy takim z automatu i model mentalny ma to do siebie, że my często jak z przyzwyczajenia po prostu działamy, no to będziemy zapominać karty i to się bardzo często zdarza, nie? Więc to jest tak zwany model mentalny. To jest, trzeba sprawdzić przy projektowaniu, dla kogo jest ta strona, no inaczej dzieci, inaczej starsi, inaczej, żeby też dopasować grupę docelową, nie? To po to. Ja tutaj na przykład z Portugalii, z ostatniej mojej wizyty i ta butelka zakręcała się trochę, ma inny korek, w Polsce jest inny i mi już kilka razy to zdarzyło tam, byłam parę dni i przynajmniej 3 razy się oblałam, więc tutaj naprawdę pilnowałam, żeby zakręcić i znowu nie zakręciłam tej wody, no po prostu mam inne przyzwyczajenie, inaczej to kręcę po prostu. I słuchajcie, tu się tak roznalałam, całą sukienkę miałam mokrą, ludzie na mnie patrzyli jak na, dobrze, to była woda. Także to jest to właśnie, jakbyśmy projektowali dla osób, które mają inny model po prostu, no to wtedy możemy się spodziewać takich błędów. MBAC na przykład ma coś takiego, nie wnikam z jakiego powodu, bo nie mam tych danych, akurat tego nie projektowałam, chociaż z MBankiem trochę współpracuję. Oni mają cofnij po prawej stronie w tej aplikacji, nie? I teraz rozumiem, z czego to trochę wynika, domyślam się, że oni tak mają po prostu tutaj, jak się zaczyna formularz, to oni lecą tutaj, wiecie, głównym przyciskiem od lewej, ale tu bym się zastanowiła, co jest ważniejsze, bo cofnij z prawej strony, gdzie no raczej cofnij, nie? Ten model mentalny jest taki, że jednak po lewej, a akcje właściwe, te główne są po prawej, na dole, no to tu bym zrobiła badanie i sprawdziła. To nie jest jakiś duży błąd, bo tu nie jest przeładowany ekran, ale jednak też uwaga na to. I też zwróćcie uwagę, że główny to nie jest tak, że cofnij też jest na przykład czerwony albo niebieski, nie? Jeden jest zawsze mocniejszy, drugi jest, to jest akurat tak zwany ghost button, tak jakbyśmy po fachowemu nazwali. Jest też coś takiego jak ergonomia i tak jak też warto wziąć pod uwagę oczywiście, bo tak jak ekrany nam rosną, no bo wiadomo, przechodzimy do świata cyfrowego coraz bardziej, tam im więcej na ekranie widzimy, tym lepiej, czy dla oka i w ogóle dla wygody, no ale ręce nam nie urosną i inny zakres kciuka wtedy jest, więc to też pamiętajcie o tym, no, że człowiek ma swój limit, nogi nam nie urosną, jak krzesła zawsze będą gdzieś tam siedziska osoby dorosłej, nie, w tym samym miejscu, ręce też nie, głowa, oczy, mózg, no to są rzeczy, które gdzieś, no trzeba o tym myśleć, bo technologia się rozwija i pędzi i okej, okay, ale jak nie będziemy zwracać uwagi na człowieka, to możemy naprawdę sobie zrobić nie ten. No, niefajnie. Ergonomia również w samochodzie, tak? Ekran, to jak siedzimy, wysokość, model mentalny, po której stronie biegi, jak pojedziemy do Anglii, będzie inaczej, nie? Czyli jakby to właśnie to się tyczy w tym kontekście. Dobra, przechodząc teraz bardziej do konkretów, do stron internetowych mocniej. Użyteczność. Są to tak zwane, znaczy generalnie część użyteczności oczywiście, bo tam jest i dostępność, i logika, flow, która wynika z różnych scenariuszy, jak robimy sobie strategię, do czego jest strona, dla kogo, jakie zadania ma tam na niej mają być wykonane i tak dalej, w czym ma nam pomagać. No to są też heurystyki opracowane przez Nielsena i jest ich 10, ja Wam pokażę parę. I takie najważniejsze są to zasady interakcji człowieka z maszyną, nie? I one nam pomagają właśnie w ocenie użyteczności, czy coś jest intuicyjne, czy nie. Na przykład czwarta heurystyka brzmi spełnia standardy i utrzymuje spójność, czyli mamy coś takiego, tak jak mówiłam, nie? Logo po lewej na górze albo na środku, po prawej raczej logowanie, moje konto, zarejestruj koszyk i tak dalej i szukajka. Szukajka jest albo na środku, albo po prawej. Na środku to nie znaczy na środku strony, tylko na środku to znaczy, jak już ustawimy sobie elementy po prawej i one są tam zgodnie, wiecie, mają tam swoją odległość, to później ta odległość od prawej, czyli od tej naszej prawej, wszystko tutaj, co się miało wydarzyć, ta odległość od lewej i to jest nasz środek. Czyli nie środek strony, tylko środek układu. Tu mamy do prawej, tak? Widzimy, że ta odległość, tam zaloguj się do koszyka, jest taka sama, jak doszukaj. To jest przykład prawy. Jeżeli chodzi o spójność, zawsze pilnujemy, już trochę o tym mówiłam, jeden font, tak można, oczywiście są wyjątki, ale jak się da, to jeden font i oczywiście gramy różnymi wielkościami, grubościami, tak samo zobaczcie, jeden kolor główny. I my dajemy opcję, nie? Że uczymy, zobaczcie, uczymy już, że na przykład główny kolor niebieski to jest nasz kolor klikalny, który możemy wykonać jakieś akcje. Nie? I tu jest główna akcja, ale zawsze możemy albo pójść tutaj kliknąć, albo tak zwany text button. Tutaj, o, tu jest dobry przykład, nie? Jest tak success page, czyli coś tam wybieraliśmy, żeby opublikować ofertę, oferta została opublikowana i teraz tak, jest ikonka, czyli wskazuje, zobaczcie, model mentalny, na zielony i trochę tam psychologia emocjonalna, jeżeli chodzi o kolory, tam się trochę będzie zazębiać prawo doświadczenia. Czyli ikonka, jak dajemy taką okejkę i jeszcze podbite kolorem, to my już nawet nie musimy czytać, tylko wiemy, że to coś się udało. No i teraz zwykle jest jeden najważniejszy przycisk, który według biznesu, według nas, jak my projektujemy stronę, to od nas będzie zależało, na czym nam najbardziej zależy, czyli tutaj zależało autorowi przejść do karnetu, dodaję do karnetu, ale oczywiście możesz pójść na pulpit, możesz podejrzeć tą ofertę i tak dalej, nie? Ale zawsze, zwykle jest jedna taka najważniejsza akcja. Heurystyka piąta i dziewiąta dotyczy błędów i to jest dosyć ważne, bo no, nikt nie lubi błędów i się mylić, więc jedna heurystyka dotyczy zapobiegania błędom, a zaraz powiem o obsłudze błędów. Zapobieganie błędów to znaczy, że na przykład przy haśle dobrze jest, oczywiście no nie takimi kobyłami może, ale gdzieś malutkimi literami napisać, że tam hasło musi zawierać tam powiedzmy, nie wiem, 8 cyfr, jedną tam dużą literę, jeden znak specjalny, na przykład, nie? Żeby po prostu nie było tak, że nic nie ma. Ja wiem, że czasami no jest trudno, tam w tych nie wszystkie techniczne dają radę, ale żebyście wiedzieli, nie? Że tak jest po, że tak powiem, no dobre praktyki user experience, tak? Mówią o tym, żeby ta heurystyka była. I wkurzające jest to, że jak już sobie wpiszemy hasło, nie, ileż tam się namęczymy, wymyślimy i ten, i dopiero nam wypluje, że hasło błędne, bo musi zawierać i dopiero jest obsługa błędów. Lepiej najpierw zapobiegać, a obsługiwać błąd już jak naprawdę wystąpi, nie? Tu jest też ciekawy przykład Google'a i dlatego tutaj jeszcze raz powtarzam, że jeżeli coś ktoś robi, to nie znaczy, że to jest dobrze. Bardziej siebie pytajcie, czy to jest dla Was intuicyjne, czy wiecie, o co chodzi. Bo to jest googlowski komunikat, który się pojawia, jak na przykład wyślemy maila bez załączonego pliku, a wspomnimy, że jest załącznik. I teraz zobaczcie, pytanie, tu jest jakieś informacje i pytanie, mimo to wysłać wiadomość. I teraz OK, anuluj. I teraz co znaczy OK? Wysłać wiadomość, czy OK to znaczy, aha, zapoznałem się z komunikatem, to ja teraz chcę załączyć, czyli wrócę do wiadomości. Nie do końca wiadomo i to wynika z badań, że nie do końca wiadomo, bo obserwuję i robię je jakiś czas i też to jest przykład, który omawiamy na szkoleniu i projektujemy to, po prostu zmieniamy to tak, jak powinno być. Czyli pamiętajcie, że jak cokolwiek piszecie na stronach, to żeby te przyciski akcji nie miały absolutnie żadnej wątpliwości, co one, czego one dotyczą, więc i treść można skrócić, to jest trochę za długo i tutaj konkretne, nie wiem, OK, wyślij na przykład, albo wróć, nie? Takie konkrety po prostu, albo inaczej, trzeba przeformułować pytanie i tak dalej. Dobra, i ostatnią heurystykę na dzisiaj, ich jest 10, ale pokazuję tylko 3, nie ostatnią, przedostatnią, przepraszam. Heurystyka 8, dbaj o estetykę, zaraz do estetyki przejdziemy, bo to jest mega istotne. Niepoprawna estetyka, niepoprawny wizual może zabić całą w ogóle fajną podróż flow i to, co chcemy zrobić, więc dbajmy też o to. O co tu chodzi? Zobaczcie, to jest, tu już trochę powiedziałam, ale generalnie no, żeby było równo, żeby było siedziało to w gridzie, odległości, żeby był główny przycisk, zobaczcie ten find in store, czyli wróć tam do sklepu i szukaj, tu jest dodaj do koszyka, czyli chcemy po prostu tutaj widać, że autorowi zależało na tego, żeby kupić to, ale możemy wrócić do sklepu, możemy sobie wybrać rozmiar, tak? Jest tutaj widać, co jest klikalne, nie jest w kolorze tam pomarańczowego, ale akurat tak nie musi być, to jest po prostu jako opcja, że na przykład no nie dawałabym tutaj pomarańczowego na przykład ceny, jeżeli ona nie jest klikalna, nie? Cenę robiłabym powiększoną w czerni, tak jak na przykład tutaj, ale pogrubioną tak jak jest tu, ją widać, zawsze mrużcie oczy, nie? To jest bardzo dobra praktyka, żeby dbać o tą gradację. Zawsze jest coś ważniejsze, mniej ważne i tak dalej. I zobaczcie, można mniejszymi, można pogrubić, można dać drukowane, to wszystko, ta gradacja działa, ona wtedy fajnie pracuje. Można pomniejszyć, można dać szare, można zrobić kursywą, i w taki sposób można oddzielić troszkę, jak coś jest za dużo i się już ma wrażenie, że wchodzi się w chaos. Można oddzielić cieniutko, ale tak, taka cieniutko, to co mówiłam, trochę jak prawo tam obszaru, nie? Że nie jest, nie ma tego ciężaru, że to nie jest informacja, tylko bardziej dla mózgu, a nie dla oka widoczne. I tak dalej, tak dalej. I teraz po prawej stronie jeszcze dwa słowa o tym, bo to jest dość istotne. Jak widzicie, to jest główny przycisk akcji, zarejestruj się, oczywiście tam powyżej jest jakiś formularz i teraz jeżeli mamy taki przycisk i to powiedzmy jest 16, 16 pikseli to jest taki body text, to jest taki standardowy, od tego wychodzimy między 16, 18, między 15, 18, zależy jaki font, ale generalnie to jest taki, zwłaszcza jak się formularze projektuje, nie? Bo zwykle zaczynamy od takich tych prostokątów i tam 40 wychodzi i później się okazuje, że to jest takie wielkie na stronie. Nie, właśnie najpierw tekst i później dopiero do tekstu robimy sobie przycisk i wtedy widzimy, jakie mniej więcej jest wielkości. Więc jeżeli to jest 16, to nie róbmy tutaj wyrażam zgodę i tak dalej na 16 tak samo, tylko zróbmy 10, 12. Pilnujmy tej gradacji, bo to będzie bardzo po pierwsze estetyczne, a po drugie no, łatwiejsze do przetworzenia, po prostu ładniejsze. I mniej miejsca zajmie. I teraz tak, dwa słowa o tych oczek boksach. Na pewno nie może być zaznaczone, to pewnie już wiecie, z defaultu, musi być puste. Nie może być poprzez zaprzeczenie, chyba MailChimp tak robi, ostatnio znalazłam coś tam, I don't agree, coś tam. Mega zdziwiło mnie to. Zawsze poprzez pozytyw musi być. No i nie robimy rozwijanych, musi być to wszystkie na wierzchu. Więc dlatego tym bardziej pomniejszajmy. Oczywiście, żeby było widoczne, ale pomniejszamy. Dobra, i dziewiątka, heurystyka numer 9, obsługa błędów. Dobra praktyka mówi o tym, żeby błąd dotyczył danego miejsca, nie? Żeby nie robić takiej litanii na końcu, tylko jak się da, to fajnie jak pokazywać, czego błąd dotyczy. I w ogóle jeszcze jak powiemy, czego błąd dotyczy i wskażemy, że na przykład must be, tu jest napisane must be 16 digital number, czyli no, że powinno być 16 cyfr. Co wnioskujemy, że chyba za krótkie daliśmy, nie? Albo coś takiego. Czyli jakby nie, że jest błąd w cyfrach, znaczy, że tutaj błąd, tylko czego błąd dotyczy. To jest w ogóle jeszcze lepiej. Także taka jest zasada. Dobra. I teraz zobaczcie, jest na przykład, powiedzmy, że robimy jakiś formularz. To wszystko zależy od kontekstu i od długości formularza, ale są pewne zasady. Jeżeli mamy tylko 4 do wyboru, no to rzeczywiście nie wkładajmy tego do selectu, tylko wyciągnijmy to, jakiś krótki formularz, nie? To jest o jeden klik mniej. Tu nie chodzi o to, że zawsze jest warte, żeby było jak najmniej klików, bo lepiej czasami więcej, jak jest coś skomplikowanego i tak step by step powolutku z tymi krokami pójść. Widzieliście na tym pierwszym, nie? Slajdzie, jak tam w tym kupowaniu biletów. Tam było tak dużo informacji na jednym ekranie, że można po prostu stać 10 minut, nie wiadomo o co chodzi. Więc czasami lepiej jeden ekran więcej, ale powolutku, konkretnie krokami, ale no jest taka zasada, że jeżeli są 4 do wyboru i nie jest za długi formularz, to wyciągnijmy to. To będzie lepsze niż wciągnięcie tego do selectu. Kolejna rzecz z użyteczności, którą chciałabym, żebyście zapamiętali, to jest właśnie to, już trochę o tym mówiłam, żeby pilnować tych głównych przycisków, żeby nie były jakieś 3 kolory albo tak samo 3 ważne. Jeden jest najważniejszy, drugi jest gdzieś trochę mniej ważny, ale też ważny, też go ustawiamy w linii, też pilnujemy odległości, nie? Tutaj macie opis z takim przykładem właśnie, jak to zwykle można ustawić, nie? Żeby nie robić 3 takich mocnych, kolorowych. No i jak oczywiście na mobile projektujemy, troszeczkę inaczej się projektuje na mobile niż na desktop. I albo sobie wysyłajcie, sprawdzajcie na bieżąco i patrzcie, bo tam wiadomo są tapnięcia, więc będzie musiało być szerzej, trochę więcej miejsca, bo palec no, nie jest tak precyzyjny jak myszka, tu kursorem możemy sobie pozwolić na bardziej precyzyjne kliknięcia, na mobilu nie, czy na takich właśnie różnych dotykowych ekranach, więc to też jest ważne. I tak samo, o, tu jest ciekawy case, słuchajcie, z życia wzięte z kawiarni. Poszłam do kawiarni i chciałam się podłączyć do internetu, słuchajcie, i to jest oczywiście z życia wzięte. Identyko się wyświetlił ekran i teraz zobaczcie, ile elementów tu jest zbędnych i można by było posprzątać, bo najważniejsza rzecz to najpierw się trzeba dostać do internetu. To jest ekran, który potrzebujesz, kiedy jeszcze nie jesteś w internecie, chcesz się dostać do internetu. Więc wpisuję tutaj maila, klikam zalaguj, słuchajcie, i nic. I sobie myślę, kurde, i tak klikam, o co tu chodzi? I no teraz was nie zapytam, ale chyba, że ktoś ma ochotę, to niech zgaduje, piszcie. Były pytania tam, a może media społecznościowe? No nie, to nie jest media do logowania. Więc zawsze pamiętajcie o kontekście, do czego jest, co tam ma się zadziać, żeby od ogółu do szczegóły, najpierw najważniejsze rzeczy, później można sobie pisać o jakiejś historii, nie? Że tam kiedy się zaczęło, jak już się dostanę do internetu jako opcja, a nie tak, wiesz, biznesowo się przytykać, a usera na samym końcu gdzieś tam na dole, no i dlaczego ja się nie mogłam zalogować do tego internetu, słuchajcie. No właśnie dlatego, że pokażę wam kolejny ekran, że akceptacja regulaminem była poniżej, trzeba było zeskrolować. W życiu by mi nie przyszło to do głowy, dlatego tam nie skrolowałam, dlatego że ostatnia akcja, jaka generalnie kończy, znaczy generalnie przycisk kończy akcję, nie? I idziemy dalej. Nie wiem, czy on tam automatycznie się rozwinie, czy przejdzie do kolejnego ekranu, nie wiem, nieważne, ale przyciskiem kończymy akcję, więc wszelkie akceptacje regulaminu, checkboxy czy jakieś opcje muszą być przed przyciskiem. No i też to, dlaczego to jest na samym dole, nie? To powinno być tu. No i przykład. Ja nie mówię, że to jest, wiecie, super piękne, to jest akurat z praktyki, ze szkolenia. Ale chodzi o to, że już lepiej, żeby było specjalnie, nawet tutaj nie ma bajerów, bo lepiej, żeby było prosto i nieprzebajerowane, niż po prostu za dużo. Także wybierajcie, tutaj menu może się pojawić już jako zajawka, ale ono i tak dopiero będzie miało sens na następnym ekranie, jak już się dostaniemy do tego internetu, nie? I teraz właśnie zobaczcie, zaokrąglenia, pilnujcie też, żeby były takie same, żeby to było równo. Jeżeli jest regulamin i do którego mamy wejść i przeczytać, to niech on będzie klikalny w takim kolorze, co jest klikalny przycisk główny. Ale tutaj jak zmrużycie oko, no to widać. Jest logotyp, wiemy, gdzie jesteśmy, jest jakiś tytuł, czyli tam sieć internetowa, widzimy, co tu mamy zrobić i jest jakieś zdjęcie, które jakby daje takie podbicie emocjonalne. Więc to będzie dużo lepsze, później się można w bajery bawić, ale chodzi mi o to, żeby żeby zacząć od najważniejszych rzeczy, później można dołączać resztę. Tu jest ta maszyna do kawy. Dlaczego tu jest duża kolejka? No nie dlatego do końca, że ta kawa jest super dobra, tylko zobaczcie, przyciski, które nie są klikalne, no nie róbmy jak przyciski. Więc tu klikalne były te kwadraciki, więc nie róbmy takich prostokątów, bo to będzie wyglądało jak przycisk i ludzie będą tam klikać. Będą, nie, to tak samo, to nie ma różnicy, że to jest produkt do robienia kawy, a strona internetowa. Zasady są te same. Po prostu, jeżeli coś nie jest przyciskiem, to nie robimy, żeby wyglądało jak przycisk. Dobra, to na razie zostawmy użyteczność, przejdźmy do ostatniej części, takiej dużej, estetyka. I teraz estetyka bardzo może zabić użyteczność, albo może ją wzmocnić i może bardzo pomóc. I teraz są takie zasady i o kolorze, i o typografii, i o innych rzeczach, przestrzeniach i tak dalej. Więc słuchajcie, typografia trudna, wiem. Tak samo praca z kolorem też jest trudna. Ale są pewne zasady. Nie za szeroko, to jest akurat dobrze i to, ale tutaj nie za szeroko, nie za wąsko. Mniej więcej ja bym się trzymała półtora raza, jak macie literę, to tak jakbyście tu wsadzili jedną i pół, tak na oko, oczywiście z bardzo dużym uproszczeniu. Ale na przykład już tutaj to już jest takie mocne nie, czyli nie justujcie tekstu w internecie, w książkach tak, gdzie jest tam zamknięty PDF, idzie do druku, ale tam, gdzie są różne nośniki, to nie justujemy, to jest raz. No i też uwaga na ilość znaków, też no nie przesadzajmy, tam do 100 jest fajnie, czyta się, od 50 do 100, ja tak mniej więcej stosuję, zależy też od fontu, ale łatwo jest zapamiętać od 50 do 100 i nie przejmujemy się tutaj bokami, nie robimy takich tasiemców. No mam takie strony niektóre, że takie od krawędzi do krawędzi, ktoś tam projektował, to się po prostu, takie malutkie interlinie i to się po prostu ciężko czyta, więc lepiej blokami i jakieś zdjęcia albo i nie, powiedzmy 100 jest takim, około 15 do 18 słów na linię wychodzi, to jest ok. I oczywiście oprócz tego też tytuł i teraz uwaga, tutaj odległość, wiadomo, jak mamy tekst na przykład, nie wiem, 16 czy 18, to ta interlinia no będzie inna niż ta interlinia, gdzie wkładamy jakiś tytuł. Jeżeli dajemy tytuł i on jest dużo większy, to później ten oddech musi też być większy. No i oczywiście to jest jako sekcja, oddech, oddech, ale to jest jako sekcja i ta sekcja od tej sekcji też musi mieć swoją przestrzeń i też nie może być taka przestrzeń, bardzo często to spotykam, że tutaj powyżej będzie taka sama przestrzeń jak tu. No nie, bo wtedy to prawo obszaru zostaje zaburzone i już ta psychologia, nie, to co na początku mówiłam, jest, no będzie dla, ta percepcja nie będzie taka jasna i klarowna, będziemy musieli kombinować sami sobie, aha, to do tego, a my tego nie lubimy, my chcemy po prostu łatwo, lekko, bez żadnego zmęczenia. Więc tu jest pokazane na mobilu akurat właśnie te dziury, nie, jak się justuje, żeby nie robić. I tak samo nie róbcie apli do apli, też bym nie polecam na mobilu jakieś elementy, które nic nie wnoszą, a zabierają bardzo dużo miejsca tutaj od lewej do prawej, czy tam od góry do dołu, pamiętajcie, więc od razu konkret, dużo lepiej. Na desktopie można sobie pozwolić, ale na mobilu to bym uważała, chyba że nie wiem, kropeczki tylko takie małe, które są wszędzie powtarzane takie same, nie tu nagle czarna, niebieska, nie wiadomo o co chodzi. No i odległości, nie? Jeżeli zobaczcie, tu mamy odległość jeden od drugiego, to ona musi być tutaj taka sama. Tak samo jeżeli mamy tytuł do tekstu, to kolejny tytuł do tekstu też musi być taki sam. To jest ten rytm, który po prostu musi być zachowany, inaczej będzie bardzo ciężko to czytać. To są takie niuanse, ale tak jest. A tu jest o kolorze dwa słowa, właśnie o tym, jak można fajny pomysł koloru przepalić i zrobić, no zepsuć, zepsuć ten sam pomysł. Więc tak, tu chodzi o to, zawsze kontekst, nie? Zawsze w jakim, jak będziemy to używać. Tutaj jest na przykład koszyk, że jak potrzebujemy pomocy, bierzemy czerwony, jak nie potrzebujemy czarny, nie? Robimy zakupy i to jest jasna sprawa. A tutaj chyba w Korei jest taki sam pomysł, ale tylko taki malutki znaczek, on chyba jest tak naokoło, ale wiecie, można łatwo przykryć kurtką, albo, no, albo w ogóle może odpaść, nie? I już nie widać tego, a pomysł jest fajny. Tego to zostawię na razie, bo już lecimy, już jest za trzy. Jeszcze chwilkę, jeszcze nam niedużo zostało. Zobaczcie, kolor nadaje znaczenie, a propos koloru, tu jest właściwy kolor w stosunku do kształtu i do znaczenia, więc wtedy jest po prostu łatwiej, jak to działa, jak to jest spójne, nie? Tak samo tutaj, tak jak zmrużycie oko, to tak naprawdę tekstu nikt nie czyta, teksty są czytalne, jak rzeczywiście wypluwa jakiś błąd i chcemy się dowiedzieć, o co chodzi, ale jak potrzebujecie wykonać jakąś akcję na stronie i dacie kolor, ikonkę jakąś, to jest akurat successive failure, ale możecie dać ikonkami, nie? Okejkę i wykrzyknik na przykład, i jak będziemy widzieć okejkę i zielony kolor, to już tak naprawdę nikt nie będzie tego czytał, bo będzie wiadomo, że jest ok, bo to jest wynik jakiejś akcji, nie? To jest odpowiedź na jakąś akcję, więc korzystajcie z koloru, dbajcie o kontrast, już lepiej, to jest nigdy od 0 do 100, to jest tak 5% szarości i 100% czerni, albo 95% czerni i białe, tak do 100 to jest takie za bardzo dla oka męczące, ale lepiej tak, nawet jak zrobicie czarne na białym, ale na pewno nie tak, na pewno nie łączymy zielone z czerwonym, żółte z czerwonym, zielone z żółtym, takich kolorów tych z palety z naprzeciwka na szkoleniu dużo, bardzo dużo mocno mówię o kolorze i w ogóle tam no trochę rozwijam temat, bo to jest ważne. Zobaczcie, tu na przykład jest taki przykład, jak nieodpowiednie kolory połączymy, to będzie ciężkie dla oka, to będzie ciężko przeczytać, szybko się wywalimy, nawet jeżeli branding ma te trzy kolory, nie szkodzi, to i tak robimy jeden, wyciągamy, a możemy sobie ten z brandingu żółty na przykład zaakceptować na jakieś, nie wiem, po zalogowaniu, albo znajdziemy na to jakiś sposób, ale nie robiłabym, że na przykład logotyp ma, często to widzę, logotyp ma na przykład trzy kolory takie, i później jest strona zbudowana z takich trzech kolorów, w taki sposób to nie. Lepiej jeden kolor główny i tutaj zobaczcie, jest podkreślony na ciemniejszy, tutaj jakiś taki obok, tutaj stąd, nie, z sąsiedztwa, tutaj ikonki są jaśniejsze. W taki sposób budujcie. Ja na przykład bardzo mocno właśnie nacisk kładę na kolor główny, ale budowanie w jednej tonacji, czyli jak w ogóle wybieramy grupę kolorów. Kolor główny, czyli ten środkowy, później wybieramy do niego z tej samej rodziny ciemniejsze, jaśniejsze jako opcja, ale generalnie ten kolor główny, ja na przykład mam taką zasadę, że wybieram go w taki sposób, żeby i jasne, i ciemne elementy były na nim widoczne. Mogą się nie przydać, ale fajnie je mieć, bo później jest większa możliwość różnych budowania różnych rzeczy i to się przydaje. Fajną stroną polecam do podglądania pracy z kolorem jest Zalando, zwłaszcza na mobile, jak sobie będziecie lecieć tutaj tymi sekcjami, to oni fajnie budują, że jest na przykład różowy, żółty i później nagle ciemny, a nie mam tego, później czarno-biały dla oddechu i później znowu jakiś zielony, fioletowy, czarno-biały, czerwony, zielony, czarno-biały. To jest zrozumienie, że nie jesteśmy w stanie utrzymać użytkownika, jak mu damy cztery kolory pod rząd mocne, bo to jest za dużo. I tak oni tutaj fajnie budują, że zobaczcie, zdjęcia są podbite do tego koloru, oni tutaj w ogóle kupę kasy w to wkładają i dbają o to, ale generalnie żebyście to, co bym chciała, żebyście wyciągnęli tego, że kolor do koloru, jak dajecie obok, to spoko, ale za chwilę musi być jakiś oddech, bo tego percepcyjnie nie uniesiemy po prostu. Jeżeli chodzi o hierarchię, przestrzeń, to też odejmujemy, wywalamy to, co nie jest istotne. Tutaj można to ładnie zrobić gradację, powiększyć, tam jakiś puścić kolor i wiadomo będzie o co chodzi. Nie trzeba, pamiętając od lewej do prawej czytamy, nie trzeba przepalać takimi rzeczami, bo to wiadomo, że to jest to. Czyli Jan Kowalski, wiadomo, że imię nazwisko. Lepiej się pobawić wielkością i taką przejrzystością niż takimi słowami, które i wiadomo i tak, że one to znaczą, nie? Jeszcze dwa słowa o spójności. Jeżeli jeden kolor, to idziemy tym kolorem, nie? Że główne te główne kroki, ten sam font, odległości, pilnujcie tutaj wyrównań, tych tutaj przestrzeni, żeby nie za dużo dawać, nie za mało, nie za bardzo, to jest fajnie. To są przykłady, akurat tutaj z tą zieloną okejką, to są te, które polecam. Tu jest na przykład budowanie spójności przez zarząd w taki sposób, że przed zakupem oni mają pomarańczowe, a po zakupie mają fioletowe, nie? Tak, żeby ktoś się nie pomylił. Oczywiście logo jest zawsze to samo, ale mają taki, budują w taki sposób, więc może to będzie dla Was też jakaś inspiracja. Nieważne jak, ważne, żeby była spójność, nie? Że jeżeli się zdecydujecie, żeby to było tak, to niech będzie tak, ale trzymajcie spójności. I jeszcze tylko, że, bo wiem, widzę, że jest równa godzina, to dam tylko znać, że zostało nam dosłownie 5 slajdów i kończymy. I tu jest na przykład dobry przykład, polecam też ING jako stronę, bo jest bardzo dużo elementów, ale oni robią, mają takie swoje myki, które mogą też Wam się przydać. Jeżeli macie na przykład dwie pozycje menu, bo macie dużo jakieś tam rozbudowane rzeczy, to zwróćcie uwagę, że ich drugie menu, żeby ta gradacja została zachowana, ona jest, to są mniejsze fonty o 2 piksele, jeżeli to jest 16, to będzie 14 i jeszcze na szarym tle, czyli wpuszczone, to szare tło powoduje, że to jeszcze bardziej troszeczkę idzie w tył, jeżeli chodzi o gradację, o ważność, ale jest widoczna, bo jest szary pasek. Bardziej widoczna, jeżeli tego szarego paska by nie było. I tak samo okruchy chleba, nie? One są też dużo mniejsze niż obok, żeby nie zabić tego menu głównego, żeby jakby to było 14 na przykład, to by już konkurowało z głównym menu, więc jeżeli chcecie, żeby to menu było widoczne, to te okruchy chleba, czy coś, co się pojawia zaraz potem, musimy dać kontrę trochę w tło. Jak dajemy w tło? No gasimy na kolorze, na przykład 70%, ale tak jak tutaj jest wyszarzone, no i też na przykład, nie wiem, 10 to jest 11, to jest 14, to jest 16, nie? I tak w taki sposób budujemy gradację. I oni idą, jak widzicie, jednym kolorem, jednym fontem, logowani i po zalogowaniu mają drugi kolor i to jest tyle. I to się fajnie sprawdza. I teraz jeszcze dwa słowa o menu. Menu mniej więcej pozycje od 4 do 7, to jest tak optymalnie. Czasem się zdarza 8, bo nie mamy jak podzielić, ale najpierw sprawdzamy, czy da się to podzielić, czy da się coś wsadzić w środek, taka architektura informacji, nie? Jak się da jedno wyrazowe, to lepiej. Tutaj celowo dałam przykład też z tego względu, że oni mają dwuwyrazowe, ale zwróćcie uwagę, że oni przez to, że dają tutaj duże dosyć odległości i jeszcze takie pionowe, to tego tutaj nie widać, ale wydaje mi się, że zaraz kliknijmy sobie. Bo mi się tam wyświetli. Teraz już tego nie ma, widzę, ale było przez takie pionowe szare kreseczki, żeby jeszcze bardziej to odsunąć, nie? Od siebie. I wtedy wszystko zależy też od fontu, bo to jest raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, teraz siedem. Oni mieli swojego czasu 8 albo nawet 9, ale przez to, że dobry font mają, nie taki okrągły i mocno rozwalony, iż na przykład gdyby to było drukowane, to by było za mocno. Więc pilnujcie tego i nawet jak macie mocno rozbudowane menu, to wtedy dbajcie o ten font i o te odległości tutaj, żeby rozdzielić. Tak samo tutaj Zalando, nie? Ma kobiety, mężczyźni, dzieci, oni mają podwójne menu, ale dają to właśnie na Bersalik, czyli na tę majuskułę, też oddzielają. Ale przez to, że to jest powtórka tutaj, nie, to tu sobie mogą pozwolić tak bardziej dekoracyjnie. To jest, te zdjęcia im się zmieniają i czasami jest bardziej białe tutaj, więc to nie jest takie aż bardzo kontrastowe, ale to jest tylko dlatego, że to jest powtórka, więc mogą sobie na to pozwolić. To też zawsze patrzymy, czy możemy sobie na to pozwolić, czy nie, czy to jest bardzo ważne, czy to jest jedyne menu na przykład. No i teraz według heurystyki, zobaczcie, logo jest na środku, jest w porządku, logowanie po prawej, koszyk po prawej, szukajka po prawej, tu wyjustowane. Pilnujcie takich rzeczy, bo to są ważne na stronach. I teraz estetyka powinna wspierać użyteczność, oczywiście tak. I teraz zobaczcie, co się dzieje na przykład na takiej aplikacji Skycash. Ona jest spoko, nawet zaprojektowana, ale ma coś takiego, że jak zatrzymujecie, jak kupujecie opłatę parkingu i chcecie zatrzymać, pojawia się taki pop-up i teraz zobaczcie, bo to się często też na stronach pojawia i tutaj bym uważała na to, to teraz to nie jest przycisk do kliknięcia, to jest tylko informacja. Tutaj jest przycisk i teraz, jeżeli to jest przycisk nie do kliknięcia, znaczy to nie jest przycisk, to jest informacja, to nie róbmy tego jak przycisk. Czyli trzeba było pomyśleć, w jaki sposób, już mam na to parę pomysłów, to też robimy na szkoleniu, takie ćwiczenie, jedno z wielu, jak zrobić, no wiadomo było, że klikamy tu, a to jest tylko informacja, że teraz jest podświetlone teraz, no czyli skracamy tą akcję, nie musimy wybierać teraz, bo już mamy podpowiedź i to jest spoko, ale przez to, że wszyscy tu klikają, słuchajcie, bo to jest tak, od góry do dołu, pamiętajcie jak mantra, nie? Od góry do dołu, od lewej do prawej, czyli wszyscy będą najpierw zwracają uwagę na to teraz, zanim zatrzymaj i klikają tu, a to nie jest przycisk, więc uwaga na takie rzeczy, nie? Bo to na stronie ten, no tutaj to jest wiadomo, że można fajnie opracować i to nawet ma ręce i nogi, jak nie pokażemy tego wizualnie dobrze, to nie będzie dobrze. No i tu są te słynne strzałki, nawet fajnie, nawet naprawdę fajnie, bo to jest estetycznie bardzo fajna komunikacja wizualna i identyfikacja wizualna, no ale jednak w hotelach tak samo często się zdarza, no raczej bym tak nie projektowała i teraz zobaczcie na polskim lotnisku, ostatni slajd właściwie, na polskim lotnisku też są strzałki i to mnie w ogóle fascynuje do dziś, bo sobie tak analizuję, są takie strzałki, idź prosto, są w dół. I teraz zobaczcie, który element intuicyjnie wskazuje idź naprzód, ten czy ten? To są drobne rzeczy, ale chodzi o to, że naprawdę właśnie to są detale, ale detale właśnie powodują, czy coś jest intuicyjne, czy nie, uwierzcie mi, czy coś jest szybko idziemy po tych stronach, czy nie, a półsetnych sekundy straty tu i tam, siam i to już jesteśmy przebodźcowani i po prostu zmęczeni, więc więc powinno być do przodu to, a tu ewentualnie cofamy albo idziemy w dół, gdyby to były schodki, nie? No ale nie tak. Dobra, i teraz tak, co obiecałam, dwa slajdy takie z mapy cieplnej, z badań. I teraz badamy bardzo często różne strony, to jest ten sam czas badania. Te czerwone plamy to jest do którego momentu w tym samym czasie, podkreślam, dochodzi właśnie oko i na co patrzy, w którym momencie się wycina. Nie? Jak mamy coś powtarzalne mocno, tak jak na przykład tam na przykład wyszukiwarka Google, no to skupiamy się bardziej tutaj i nie ciągnie nam to oko i wolniej czytamy te informacje. Jeżeli mamy zdjęcia i jakieś tytuły, jakieś wykropkowania, ale dobrze to musimy ustawić, to użytkownik jest w stanie szybciej przeczytać i dłużej zostać, znaczy więcej przeczytać w tym samym czasie. Okay? To są badania, które no, wiele lat robię badanie i mam pewne wnioski, więc tutaj zobaczcie, też drobna rzecz, drobna różnica, ale też ten sam czas badania. Jeżeli mamy wszystko o kontekst się też rozchodzi. Jeżeli macie jakąś stronę, gdzie chcecie utrzymać użytkownika na zbudować jakąś relację, jakieś emocje, no to wtedy pamiętajcie, że twarz, na która patrzy oczy, na chwilę dłużej zostanie użytkownik tu i nie przejdzie tak szybko dalej. No czasami tak chcemy, taki jest cel na stronie, ale jeżeli chcemy, żeby szybciej przeszedł, to na przykład lepsze zdjęcie będzie wskazywało takiego na przykład mojego dzidzie, że patrzy na tytuł, to my też szybciej przejdziemy na ten tytuł i zobaczcie, nawet tutaj już doszliśmy do logotypu w tym samym czasie, tam nie wiem, 4 czy 5 sekund. Ten czas już nie pamiętam dokładnie jak był. Także są takie myki, że czasami jak chcemy zatrzymać na stronie, no to tak po prostu robimy, słuchajcie. Jest 10 po, przepraszam za ten, to już kończymy i teraz mam dla Was taką propozycję. Jeżeli chcecie na swoich stronach podotykać tych tematów, jak Was w ogóle interesują te modele mentalne, psychologia, to wpadajcie na szkolenie, jedyne dla osób indywidualnych, bo zwykle szkole dla firm i ciężko jest mi takie 3-dniowe szkolenie po prostu przeprowadzić, więc jedyne w tym roku, w listopadzie, jak będziecie mieli ochotę i to jest kameralna grupa, bardzo tam po 10 osób max, żeby na swojej stronie popracować i posprawdzać, czy wszystko się zgadza, czy jak tą, no po prostu ją usprawnić, ulepszyć, z moją pomocą na żywo, znaczy to jest online, ale ja jestem jakby, to nie jest kurs online, ja tam jestem i Wam pomagam, to zapraszam. Jeżeli będziecie mieli ochotę, to jest dla Was zniżka, 10% po wpisaniu w kod na stronie mojej, tu jest adres strony, wpisujecie spotka 10, to szkolenie kosztuje zwykle 1300, a po zniżce 1170. I to są takie 3 dni, 8 godzin, czyli 24 godziny w sumie, cały dzień, od 9 do 17 to trwa, więc bardzo intensywne warsztaty to są. I ja prowadzę 4-dniowe zwykle dla firm i tam jest 4000 kosztuje, więc powiedzmy 3 dni kosztowałoby 3, więc naprawdę to jest dobra cena. Ja wiem, że też może nie jest jakaś na pierwszy rzut oka nie niska, ale naprawdę mocno tam dużo, dużo się dzieje. To, co dzisiaj powiedziałam, to jest dosłownie tylko malutki wycinek, więc tam z każdej strony, jak chcecie lepiej projektować strony, jeszcze bardziej ten user experience poznać, to tam to wachlujemy na lewo i prawo. I do tego jest konsultacja indywidualna, tam 30 minut, ale zwykle się ona przedłuża, więc do końca roku wtedy macie indywidualną konsultację po szkoleniu, jakbyście chcieli, nie wiem, przegadać projekt. To taka jest moja propozycja, zachęcam Was i oczywiście zapraszam. Do końca tego tygodnia będę czekała jakby na Was, później bardziej będę promować, jakby się grupa nie zebrała albo potrzebowalibyśmy jeszcze osoby z zewnątrz, ale bardzo Was zapraszam do tego. No i dziękuję Wam serdecznie za uwagę. Jak macie jakieś pytania, to łapcie mnie albo mailem, albo telefonem. Jestem na Facebooku, ale na Facebooku się mało udzielam, bardziej na LinkedIn. I bądźmy w kontakcie, ja zawsze pomogę, jak tylko mogę i się dzielę, jak coś wiem. Nie wszystko wiem, ale jak coś wiem, to się dzielę chętnie, więc tak. I czy są w ogóle jakieś pytania? Bo zerka Wam chyba nie ma, tak? Sylwia, są pytania? W
tak,
ogóle nie
na
uchwało?
Razie widzę, że nie ma, patrzyłam też na grupach, też nie widziałam, na YouTubie też lekcji, też nie widziałam tam pytań. Także jak macie, dziewczyny, pytania, to dawajcie znać, bo trochę się przeciągło. Tak, żeby Was też nie zatrzymywać, to lekcje z pytaniami, to jeszcze 5 minutek poczekamy. O, coś się tutaj pojawia. Bardzo ciekawe szkolenie, dużo rzeczy widzę i wykonuję intuicyjne, bez nazwania zagadnień, taka wyobraźnia przestrzenna.
Tak, właśnie o to chodzi i super, bo to jest tak, że my często robimy, a nie wiem na przykład, że tam się heurystyka czwarta nazywa, to nie jest istotne, jak to się nazywa. Ważne, żebyście właśnie, jak to robicie, super. Więc to taka, wiecie, zajawka, o co chodzi w tej naszej branży, tam te osoby, które na co dzień się zajmują user experience i budują aplikacje, ale jeżeli to intuicyjnie robicie, super. I właśnie o to chodzi. Tam wiem, że największe schody są właśnie przy wyborze, nie wiem, fontów, kolorów, jak łączyć, jak tam przestrzeni i tak dalej, ale to jest kwestia po prostu praktyki, no i jak działacie i Wam się to sprawdza, super. Super, super, cieszę się.
Tak, to co mówisz, odległości, kolory, fonty, to jak robię jakieś audyty, to najczęściej właśnie taki zarzut, nie? Nie sklejajcie wszystkiego, bo dużo osób wszystko łączy tak do kupy, żeby jak najwięcej na tym ekranie, na przykład pierwszym, upchnąć, nie?
Tak.
To jest to, co, na co powinno się zwracać uwagę i fajnie, że o tym wspomniałaś, bo widzę tutaj u wielu dziewczyn, które gdzieś tam startują przy stronach, braki w tym temacie, nie?
Tak, to często i wiecie, tak, to się nie przejmujcie powoli, ale to nawet u osób, które już projektują nawet zawodowo, też się zdarza, więc nie o to chodzi, żeby upychać wszystko, bo naprawdę to się, to wylewamy dziecko z kąpielą po prostu, więc estetycznie nawet jak ma się troszkę przeskrolować albo kliknąć o jeden ekran więcej, to nic nie szkodzi. No, ale też nie przepalać miejsca, wiadomo, że jak tam ktoś chce kupić i już chce kupić, a tam są, nie wiem, 4 kliki do kupienia, to też nie do końca o to chodzi, nie? Więc skracajmy te akcje, ale tak, żeby nie wszystko naraz, żeby ten, bo często jest tak, że jak pracowałam opakowania, to takie było nagminne, że chcemy po prostu, mamy tyle do powiedzenia, chcemy, żeby to odbiorca przeczytał i właśnie jak napchamy nieumiejętnie, to właśnie nie przeczyta. Więc dobrze jest znać te zasady. O, często mniej znaczy więcej, tak. Dokładnie.
I to w sumie właśnie taka myśl, którą warto sobie zapamiętać. Czasem niektórzy ładują mega rzeczy latające, wszystko tam fruwa, pływa, nie? Ładują milion różnych gadżetów, a zbędnie, nie? Lepiej mniej, a faktycznie, żeby to było czytelne i przejrzyste wszystko.
Dokładnie, dokładnie. I to naprawdę wszyscy przychodzą, a zrób mi proste logo, nie? Sylwia, ty też powinna.
Tak.
Żeby było prosto, to najpierw musi być chaos, tak jak taka łyżwa Nike'a. No to wiesz, łyżwę Nike'a odrysować na wektorach 10 minut, ale żeby dojść do tego, żeby to właśnie było proste i żeby miało tą moc, ten sygnet, który będzie tym brandingiem, no to trzeba przemyśleć. Tak samo strony. Najpierw musi być chaos i dopiero budujemy od ogółu do szczegóły ten sens, układamy, więc to trwa i dlatego, no, dlatego to nie jest takie proste, więc wyceniajcie też swoją pracę dobrze, bo to nie jest prosto zrobić fajną stronę.
Dobry design ciężko zrobić i to też nie jest tak, że to jest raz, dwa, trzy, klikniemy i gotowe, nie?
Tak,
więc
tak.
Warto też wziąć jakiś tutaj dłuższy okres czasu na projektowanie tej strony, bo zanim wyjdzie coś konkretnego, to troszeczkę trwa i to nie jest tak, że obiecamy klientowi na jutro stronę i będzie, nie? Może i będzie, ale niekoniecznie dobre.
Dokładnie, dokładnie.
Okej, okay, dziewczyny, czy macie jakieś pytania jeszcze? Jeżeli nie, to po prostu jak Wam się coś przypomni, to możecie Magdę oznaczyć, to zobaczę, albo uderzajcie bezpośrednio do Magdy. Ja zachęcam też do szkolenia. Naprawdę to, co Magda powiedziała dzisiaj, to jest no niewielki odsetek tego, co się możecie jeszcze o UX dowiedzieć, bo tego jest naprawdę dużo, dużo więcej. I myślę, że nawet to, co będzie na szkoleniu, to jeszcze nie wszystko, co by można było powiedzieć.
Właśnie chciałam powiedzieć, że to szkolenie jest tak intensywne, przecież studia są o tym rok i też jest intensywnie.
Tak, i jeszcze można cały czas
więc
coś
w godzinę nie ma siły. To naprawdę o wielu, wielu, wielu nie powiedziałam rzeczach, no ale co, chociaż trochę, nie? I dobrze, żeby...
Jest jakaś zajawka.
Tu skubniecie, tam skubniecie i tak powoli tą wiedzę budować, ale jak ktoś ma ochotę naprawdę tak porządnie tą na swojej stronie poćwiczyć i formularze, on na przykład jest z formularzami duży kłopot, to tam też mocno, mocno takie rzeczy można potrenować, więc wtedy zapraszam oczywiście, nie?
Tak, zapraszam, ja Wam jeszcze linka wrzucę potem tutaj w opisie do live'a, wrzucę Wam ten kod rabatowy, no i chyba nie będziemy ich zatrzymywać dłużej, nie?
Tak, tak, pytajcie, już jest późno, ja w ogóle dziękuję, że Wam się chciało, że przyszliście, w ogóle to jest środek nocy po tym przestawieniu czasu, to naprawdę godzina dwie. Ja dzisiaj po prostu o godzinie 17 już mówię, Jezu, wydaje mi się, że już jest 21.
Już tak ciemno wcześniej.
Tak, więc dziękuję Wam za uwagę, za obecność, że Wam się chce, że się chcecie tam. I w kontakcie ja jestem i pytajcie, no i do zobaczenia w internetach.
Powodzenia. Ja też Ci dziękuję, że chciałaś się podzielić swoją wiedzą. Wam dziękuję za uwagę, no i zapraszam do kolejnych tutaj naszych spotkań. Cześć, cześć.
Tak, cześć. Pa, pa.